Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry, pobudka, wstawamy, nie ma takiego słowa, wstajemy, moi drodzy, więc witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym spotkaniu z nauką i ciekawostkami ze świata tejże nauki. Witam was ja oraz Dorian.
Witam serdecznie. Witam, jako Majus.
O, proszę bardzo, Dorian się rozkręca, bardzo dobrze, o to właśnie chodzi, moi drodzy, więc odpowiedzcie Dorianowi na pytanie, jak tam po majówce, no bo właściwie jesteśmy po majówce, faktycznie to był ten czas, kiedy można było odpocząć, posłuchać sobie świergotu grilla i tak dalej. Oczywiście, moi drodzy, podczas majówki niektórzy pracują, pracowali także w NASA, pracowali także nad tym, żebyśmy mogli za jakiś czas zobaczyć ludzi ponownie stąpających po powierzchni Księżyca, a żeby to zrobić, trzeba przygotować lądowniki, a żeby przygotować lądowniki, no to trzeba poddać ich serii tak naprawdę różnych testów, w tym też testów w komorze próżniowej. O tym będzie główny temat dzisiejszego odcinka, czymże jest ta komora próżniowa, jak to właściwie działa, co tam było robione w kontekście lądownika firmy Blue Origin, bo nie SpaceX, tylko właśnie lądownika Blue Moon od tejże firmy. Także o tym sobie dzisiaj posłuchamy, ale nie tylko, bo mamy dla was też inne newsy. Działo się troszeczkę, choć czuć już powoli ten sezon ogórkowy, jak się im bliżej okresu urlopowo-wakacyjnego, tym bardziej gdzieś tam w tej nauce też sezon ogórkowy czuć. Rzadko się jakieś tam przełomowe rzeczy dzieją, ale przetrwamy, moi drodzy. Chomik ma zakwasy. Pracowałem w majówkę. No i widzisz, proszę bardzo. Także łączę się z tobą w bólu. Pierwszy raz na żywo Piotr dzisiaj z nami jest, także witamy cię bardzo serdecznie. Piotrze, rozgość się i miłego lotu dzisiaj ci życzę. A chciałem też powitać oczywiście chomika, Piotra, drugiego Piotra, Danielu naszego bosmana, hrabia Wrzątka, Ewa Filipa, moi drodzy, Marcin z nami jest, Sebastian, Konrad, kto tam jeszcze, Iver, witamy cię bardzo serdecznie, Skwariusz, Bronek, Oski z nami jest, to kogo jeszcze widzę, kogo woszczę. Wolekox, moi drodzy. Achim Kruza z nami jest. Ktoś jeszcze? Piotrek, Overseer Wierzba. I mnóstwo innych ludzi, którzy się nie ujawniają na trasie, ale bardzo serdecznie was też dzisiaj witamy. Także skoro mamy za sobą już powitania, skoro Zieciak Tymek malował ściany w salonie, to możemy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie od prasóweczki. Katlin, rzadko się zdarza trafić na live z kapitanem, także bardzo serdecznie ciebie też witamy, moi drodzy, i przeskakujemy sobie do Stanów Zjednoczonych. Na stronie NASA możemy zobaczyć właśnie to zdjęcie, które jest również zdjęciem w naszej dzisiejszej miniaturce. Zakończono testy środowiskowe lądownika księżycowego Blue Moon Mark I firmy Blue Origin w komorze próżniowej A w Centrum Kosmicznym imienia Johnsona w NASA w Houston. Mamy dwie takie komory duże. Jest komora A i komora B. W tej drugiej często testowane są różnego rodzaju misje z użyciem ludzi, że tak to brzydko nazwę. To znaczy, kiedy trzeba ludzi w taki stan właśnie próżni wprowadzić i nie tylko próżni, bo o tym za chwilę, co w tej komorze jeszcze się ciekawego dzieje, no to mamy tam właśnie taką zrigowaną komorę z różnego rodzaju rusztowaniami, dźwigami. Mówię o tej B w tym momencie, gdzie można podczepić takiego astronautę i symulować na przykład przebywanie w stanie nieważkości albo obniżonej grawitacji, czyli na przykład wypisz, wymaluj księżyc. Ta komora A, w której testowany był tutaj właśnie w tym momencie Blue Moon, no to jest duża komora, z której możemy wypompować powietrze, stworzyć no oczywiście nie idealną próżnię, bo takiej próżni tutaj na Ziemi nie stworzymy, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrą próżnię, także już można testować faktycznie, w jaki sposób zachowywać będą się te wszystkie instrumenty, te wszystkie materiały, z których zbudowany jest taki lądownik, czy jest szczelny, to wszystko można sobie już w takiej komorze oczywiście sprawdzić, ale co ważniejsze chyba jeszcze, w tych komorach zainstalowane są takie specjalne systemy chłodzone ciekłym helem, a po co to się robi, po co to się dzieje? Po to, żeby symulować też przebywanie właśnie w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie mamy atmosfery, która w jakiś sposób by nam rozpraszała ciepło padające ze Słońca na Księżyc w tym przypadku. Czyli z jednej strony możemy podgrzewać sobie w takiej komorze jakiś materiał, w tym przypadku chociażby właśnie kadłub takiego lądownika. Z drugiej strony możemy go chłodzić za pomocą specjalnego właśnie takiego systemu chłodzącego i symulować też te wahania temperatur, te różnice w temperaturach, które również są przecież tak naprawdę takim czynnikiem bardzo trudnym czynnikiem środowiskowym dla różnego rodzaju materiałów. No bo zobaczcie, amplituda temperatur, czyli od tego najniższego, minus 120 stopni powiedzmy, do tego najwyższego, tak, plus powiedzmy tam 120 stopni, jest całkiem spora, jakby nie patrzeć. Więc musimy mieć materiały, które będą w stanie wytrzymać z jednej strony takie nagrzewanie, z drugiej strony chłodzenie i jeszcze tak naprawdę te zmiany temperatur, jeżeli powiedzmy, nie wiem, obracają się na takim księżycu czy w takiej przestrzeni kosmicznej. Więc żeby to można było zasymulować, no to mamy właśnie wewnątrz takie obrotowe systemy, którymi możemy schłodzić na przykład sobie kadłub takiego urządzenia. Czyli też symulowali grillowanie NASA na majówkę. Nie tylko na majówkę, ale symulowali grillowanie jak najbardziej. No dobra, przejdźmy sobie do tego artykułu. Znany również jako Endurance Mark I to bezzałogowy lądownik transportowy finansowany przez Blue Origin w ramach komercyjnej misji demonstracyjnej. To jest, moi drodzy, właśnie tenże program NASA, który zakłada stworzenie lądowników księżycowych nie przez instytucje będące częścią NASA, tylko będąc finansowanym przez NASA, przez instytucje zewnętrzne w postaci biznesu space'owego. I w tym przypadku akurat dwóch firm, Blue Origin oraz SpaceX, bo to one ostatecznie dostały się do tego grande finale. I to ich projekty mają szansę być wykorzystane w ramach programu Artemis. Testy w komorze A realizowane w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, a Blue Origin prowadzi pracę w ramach umowy o refundacji kosztów w ramach ustawy o przestrzeni kosmicznej, bla, bla, bla. Czyli chodzi o to, że po prostu dostaną pieniądze za to z budżetu państwa, tak? Ale prawdopodobnie będą lepiej wydane, bo po pierwsze jest już infrastruktura dobrze działająca, firmy, która buduje rakiety, która buduje takie rozwiązania i tutaj jest na pewno lepsza niż NASA, która ma swoje obostrzenia, swoją politykę pracy, tak, i kulturę pracy i to niekoniecznie sprzyja temu, żeby takie technologie szybko opracowywać, a tu chodzi o to, żeby opracować je szybko, a nie żeby były wstrzymywane cały czas jakimiś wewnętrznymi ruchami w NASA. Stąd też taki pomysł, żeby właśnie transportem w przestrzeń kosmiczną i docelowo też na Księżyc zajmowały się powoli coraz bardziej firmy zewnętrzne. Endurance zademonstruje precyzyjne lądowanie, napęd kryogeniczny oraz autonomiczne możliwości naprowadzania, nawigacji i sterowania, wspierając przyszłe operacje na powierzchni Księżyca. Więc mamy tu do czynienia oczywiście z bezzałogową wersją tegoż lądownika. Dopiero Mark II będzie wersją załogową, w której astronauci będą mogli na powierzchni Księżyca wylądować. Mark I przewiezie w tym roku dwa ładunki naukowo-technologiczne NASA w ramach inicjatywy CLPS, czyli Commercial Lunar Payload Services. To jest znowuż też taki ciekawy program NASA, gdzie też prywatne firmy mogą transportować, ale nie ludzi, tylko różnego rodzaju systemy, tak, różnego rodzaju towary, różnego rodzaju eksperymenty, różnego rodzaju, nie wiem, łaziki, lądowniki, cokolwiek, tak, wszystko możemy tam wysłać w ramach właśnie takiego programu, tylko nie człowieka, więc też w ramach tej inicjatywy tutaj sobie SpaceX oraz Blue Origin działają. I będzie to wysłane w rejon bieguna południowego Księżyca, kamery stereoskopowe do badań powierzchni Księżyca, czyli szereg kamer o wysokiej rozdzielczości, które będą rejestrować interakcje między pióropuszem silnika lądownika a powierzchnią Księżyca podczas opadania i lądowania oraz laserową matrycę retrorefleksyjną, która pomaga orbitującym statkom kosmicznym precyzyjnie określić lokalizację za pomocą odbitego światła laserowego, a więc będzie też robił takie podwaliny pod infrastrukturę na tym południowym biegunie Księżyca dla przyszłych lądowań, dla przyszłych misji, które będą się tam załogowo udawały. No bo mamy coś podobnego już na Księżycu. Mamy chociażby te zwierciadła, które odbijają lasery. Dzięki temu jesteśmy w stanie mierzyć odległość do Księżyca, ale nie są zlokalizowane w tym miejscu, gdzie te przyszłe misje załogowe mają się odbywać, czyli na tym biegunie południowym Księżyca, gdzie mamy dostęp prawdopodobnie do zdeponowanego na dnie kraterów lodu wodnego, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Czy Starship HLS się tam zmieści? W sensie, czy się zmieści w tej, no jak ona się nazywa, komorze próżniowej? Trzeba by było zaraz zobaczyć wysokość tej komory próżniowej i wysokość HLS-a zakładaną, więc możemy sobie to gdzieś tam sprawdzić, tak? Magdalena, witamy Ciebie bardzo serdecznie też i Maxa też również bardzo serdecznie witamy. Za pośrednictwem tegoż programu Commercial Lunar Payload Services NASA współpracuje z amerykańskimi firmami w celu przeprowadzenia badań naukowych, demonstracji itd. Testy w komorze A NASA Johnson, jednym z największych na świecie ośrodków testowania próżni termicznej, umożliwiły inżynierom zmodelowanie próżni kosmicznej w ekstremalnych warunkach temperaturowych, w jakich statek kosmiczny będzie się znajdował podczas lotu. Właśnie, próżnia termiczna, no bo w ten sposób się tutaj określa tę komorę, dlatego że właśnie zarówno możemy badać w warunkach próżni różnego rodzaju obiekty, jak i w warunkach zmienności termicznej, że tak powiem, czyli tego, co mówiłem o ogrzewaniu i podchładzaniu. Niech będzie, że podchładzaniu. Odtwarzając te warunki na Ziemi, zespoły oceniły wydajność systemu oraz zweryfikowały integralność strukturalną termiczną przed startem. NASA i Blue Origin wykorzystają wnioski z projektu integracji i testów Mark One, żeby wesprzeć przyszłe misje NASA Artemis, bla, 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 bla. No wiadomo, o co chodzi, po prostu wnioski zostaną zaaplikowane, jeżeli okaże się, że z jakiegoś powodu nie radzi sobie dobrze lądownik z próżnią, no to trzeba będzie to w jakiś sposób naprawić, tak? Jeżeli będzie problem z właśnie odpornością termiczną, też tutaj biorąc pod uwagę te dane, będzie można zmienić to i po prostu opracować jakieś rozwiązania. Rozwój Mark One przyczynia się do dojrzewania technologii, jak szynka parmeńska, i ograniczenia ryzyka dla przyszłych systemów klasy ludzkiej, w tym Blue Moon Mark II, większego załogowego systemu lądowania zaprojektowanego do bezpiecznego transportu astronautów z orbity księżycowej na powierzchni i z powrotem, umożliwiając ciągłą eksplorację przez człowieka regionu bieguna południowego księżyca. Fajnie to brzmi w ogóle. Człowiek regionu. Jak człowiek ulicy brzmi dosłownie. Oczywiście chodzi o ciągłą ludzką eksplorację bieguna południowego księżyca. Testowanie Mark One w ośrodku NASA Johnson jest możliwe dzięki strategii frontowych drzwi stosowanej przez agencję. No chodzi o to, że po prostu dostęp mają do tej infrastruktury firmy, które z NASA współpracują, więc nie muszą na przykład same budować takiego laboratorium, jakie tutaj właśnie widzimy. Co jest miłe, no bo oszczędza grube dziesiątki milionów dolarów albo nawet i więcej w dzisiejszych czasach. Słuchajcie, znalazłem taki film z NASA, więc możemy go sobie tutaj prawdopodobnie puścić bez konsekwencji większych. I widzimy tutaj panią Jessica Krenzel, która udała się do tego laboratorium. I będziemy mogli sobie za chwilkę zobaczyć, jak wygląda w środku właśnie ta komora. Tutaj widzimy taką śluzę, w której oczyszczana jest z różnego rodzaju jakichś dodatkowych pyłków, różnego rodzaju stałych cząstek, które no, mogłyby być niekoniecznie mile widziane tam w tym miejscu. Oczywiście to nie jest taki super, hiper clean room, ale jakieś takie podstawowe, jak widzimy tutaj, zabezpieczenia też się znajdują. Z zewnątrz mieliśmy przed chwilą ujęcie na ten budynek, olbrzymie wrota, jak widzicie, to musi się bardzo mocno zamknąć, uszczelnić, żeby no, po prostu za chwilę nam powietrze nie przechodziło przez to. A tutaj widzimy, moi drodzy, właśnie ten, jak to się nazywa, proces tworzenia tejże właśnie gdzieś tam kapsuły. Astronauci programu Apollo, no bo też właśnie po to powstała ta cała komora próżniowa, żeby testować sprzęty, które będą miały w ramach tejże misji lecieć w przyszłości na Księżyc. I dokładnie to samo, jak widzicie, dzieje się tutaj dalej. A tutaj mamy ten ciekły azot, przepraszam bardzo, ja o helu powiedziałem, ciekły azot służący do tego, żeby chłodzić na przykład jedną stronę właśnie takiego statku. I widzimy tutaj dysze, którymi możemy sobie w odpowiednią stronę takiego chłodku troszeczkę napuścić. Czy coś tutaj nam jeszcze ciekawego pokażecie? No stoją u progu tak naprawdę wewnątrz właśnie tej komory. A tutaj te właśnie systemy całe służące do tego, żeby odessać powietrze z wnętrza, czyli potężne pompy, które służą do tego, żeby właśnie wyciągać coraz więcej gazu, coraz więcej gazu, coraz więcej gazu, bo okazuje się, że stworzenie próżni tutaj na Ziemi wcale nie jest do końca takie łatwe. A tu widzimy właśnie testy były przed chwilą przymrażania za pomocą tego ciekłego azotu jakiegoś instrumentu, który był badany wewnątrz tejże właśnie komory. Czy nam jeszcze coś pokażecie tutaj, czy nie bardzo? To jest komora A swoją drogą, tak jak mówiłem wam. Komora B, dość podobna do tej, będzie jeszcze dodatkowo miała właśnie te stelaże takie specjalne, do których można podczepiać astronautów i prowadzić testy różnego rodzaju załogowych misji. Zobaczcie, jak wyważone są te drzwi, nie? Coś niebywałego po prostu. Przez olbrzymi ciężar, a tutaj można gdzieś tam je pchnąć, więc nie trzeba tutaj Mariusza Pudzianowskiego, żeby coś takiego zrobić. No i widzicie, moi drodzy, tak wygląda cała ta komora. Co w komentarzach? Chciałbym się doczekać lotów pasażerskich na Księżyc, ale 40 na karku, więc nie wiem, czy się to uda. Ale lotów pasażerskich w sensie takich, że człowiek, żeby mógł sobie turystycznie lecieć na Księżyc? Wiesz co... Podejrzewam, że no nie wiem, jak zasobny masz portfel, nie, ale jeszcze za twojego życia, zakładając średnią długość życia człowieka, mężczyzny w Polsce, może się coś takiego pojawi nawet, nie? W sensie może bardziej dookoła Księżyca jakiegoś tego typu loty. Coś takiego było przecież planowane przez, może nie SpaceX, bo SpaceX miało po prostu udostępnić swojego Starshipa, ale była taka inicjatywa Dear Moon przez japońskiego miliardera, gdzieś tam było to robione, ale prawdopodobnie okazało się, że albo mu się pieniądze skończyły na ten temat, albo była to jedynie jakaś akcja PR-owa i cały temat upadł. Nawet swego czasu Everyday Astronaut, taki youtuber kosmiczny, tak, z Ameryki, również miał lecieć w ramach tejże właśnie misji. Dostał bilet, że tak powiem, na pokład Starshipa razem z różnymi artystami miał właśnie lecieć dookoła Księżyca. Podobnie jak miało to miejsce teraz w ramach misji Artemis 2 i ludzie ci mieli tworzyć różnego rodzaju dzieła sztuki, różnego rodzaju związane ze sobą zawodowo rzeczy, czyli w tym przypadku Everyday Astronaut pewnie mnóstwo treści by gdzieś tam ponagrywał. Live'a raczej by stamtąd nie robił, jak widzieliśmy, nie było to zbyt proste, żeby z takiej odległości móc robić tego typu rzeczy, więc tutaj raczej nagrania różnego rodzaju, programy, no moglibyśmy sobie dokładnie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, no ale niestety misja nie dojdzie do skutku, skończyły się fundusze i finansowanie. PKS-em do krateru Jackson, dokładnie, nie? Krater Kopernik w ramach PTTK można dostać. Ciekawe, to już jakaś maksymalna odznaka by była. Kiedyś te 7-milowe buty czy coś takiego się dostawało w PTTK za zdobyte kilometry, więc jakbyś tak dookoła Księżyca poleciał, no to już za tyle to musiałyby być jakieś platynowe chyba. No dobra, moi drodzy. Więc zobaczymy. Dobra, popatrzmy sobie tutaj komora próżniowo-termiczna A, więc możemy sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Znajome tutaj rzeczy, czyli widzimy testowanie zwierciadeł Jamesa Webba. Też się to tutaj odbywało. Większa z dwóch komór próżniowo-termicznych znajdujących się w Johnson Space Center, komora A odegrała kluczową rolę w testowaniu pojazdów kosmicznych i ich podzespołów dla wszystkich ważniejszych programów NASA od czasów programu Apollo. No jest to całkiem spora komora próżniowa. Dodatkowy sprzęt wspomagający testy obejmuje spektrometry masowe, kamery na podczerwień, kamery telewizyjne, liczne kołnierze na wszystkich poziomach zapewniają wystarczającą ilość przejść dla instalacji elektrycznych, pomiarowych, gazowych, co ułatwia ocenę dużych systemów. No tak, tutaj jak widzicie mamy różne piętra i można sobie gdzieś tam różnego rodzaju czujniki też instalować prawdopodobnie i przygotować to testowanie pod konkretny profil danego urządzenia, danej misji. Po raz pierwszy przeprowadzono jednoczesne testy optyki teleskopu i jego instrumentów, choć wcześniej instrumenty te poddano testom kryogenicznym w mniejszej komorze Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda należącym do NASA. Można sobie na stronie NASA, oczywiście komnata A, komnata tajemnic, można sobie przeczytać więcej na ten temat po kliknięciu w tenże właśnie link, więc wymiary zewnętrzne 19,8 metrów, a tutaj mamy robocze wymiary wewnątrz osłony 16,8 metrów wysokości, tak? Z tego co widzę. Dobra, to popatrzmy sobie teraz na HLS i odpowiem ci na twoje pytanie. Starship HLS, HLS Human Landing System i teraz gdzie my tutaj mamy wymiary? No dobra. Więc mamy tutaj 52,3 metra, więc tutaj absolutnie nie zmieści się do naszej komory. Zabraknie całkiem sporo, więc trzeba by było tutaj dużo większej komory, żeby takiego HLS-a przetestować. Niestety.
Może z sikosa byś się zmieścił.
Może tak, nie? Słuchajcie, wejdźcie nim w ten sposób, a potem oprzemy go pod ukosem. No słuchaj, jakby nie patrzeć, jednak 27 metrów, 27,5 metra prawie szerokości, nie? Ale i tak czy siak. No HLS się nie zmieści, niestety. Właśnie zastanawiam się, w jaki sposób będzie testowany. Czy zbudują jakąś taką tubę próżniową w SpaceX, żeby to przetestować? No bo przecież muszą przetestować w jakiś sposób. Chyba że ten element, gdzie będzie załoga i tak dalej, ten, który będzie miał być poddany właśnie hermetyzacji, będzie sprawdzony w takiej tej, a później jakby no, nie jest to ważne w tych technicznych elementach całego pojazdu kosmicznego. Ciężko stwierdzić, ale jest to ciekawy temat, który można by było tutaj sobie zgłębić. Komnata A, komnata czajemnic. Także moi drodzy, jak widzicie, tak to wygląda w przypadku lądownika Blue Moon. Tutaj niestety te zdjęcia są strasznie malusieńkie. Nie wiem, czy to coś powiększymy jeszcze. No zdjęcia z ery zrzucania zdjęć na dyskietki, ale nie ma się co dziwić, no jakby widzimy tutaj moduł dowodzenia z czasów programu Apollo, więc był on właśnie w ten sposób testowany w komorze próżniowej. Z jednej strony był chłodzony, tak żeby sprawdzić, jak się zachowa kadłub po wystawieniu na tą ciemną stronę, kiedy będzie wypromieniowywał swoje ciepło i kiedy będzie właśnie ta temperatura spadała grubo, grubo, grubo poniżej zera. Dobra. No dobra, moi drodzy, czy planujemy rozmowę z Arturem Bartomiejem Chmielewskim? Słyszałem, że JPL ma teraz opracować habitaty księżycowe, oprócz tego mógłby opowiedzieć, co planują odnośnie Księżyca i Marsa. Tak, nawet rozmawialiśmy z Arturem jakiś czas temu, że fajnie by było się spotkać, no tylko jakby na przeszkodzie stało studio. My już kończymy tą część powoli, gdzie będzie można właśnie robić różnego rodzaju bliskie spotkania trzeciego stopnia, rozmowy i tak dalej, tą część podcastową, nazwijmy to. Na razie Pop Science tam można robić i w momencie, jak już będzie to gotowe, to na pewno się odezwę. Jak będzie w Polsce, będzie miał czas, to myślę, że uda nam się spotkać i porozmawiać na ten i nie tylko ten temat. Dlatego pisząc to raczej myślałem, że komora jest o wiele mniejsza. Wiesz co, a ja nie do końca, bo nie wiedziałem w sumie, jakiej wielkości jest HLS. Gdzieś tak mniej więcej wizualnie mógłbym sobie to gdzieś szacować, ale wolałem sprawdzić, żeby nie rzucać jakimiś liczbami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości potem. Niestety, ale mózg ma pewną pojemność i tak encyklopedycznie trzymać te wszystkie dane w głowie to nie za bardzo jest możliwe w moim przypadku. Dobra, breaki, lecimy sobie dalej. Tutaj też bardzo ciekawy artykuł na stronie space.com. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba po raz pierwszy bezpośrednio bada powierzchnię egzoplanety. Widzimy ciemną, gorącą, jałową skałę. Ja się w pierwszym momencie mówię jak, nie? Mamy bardzo duży problem z bezpośrednim zauważeniem w ogóle egzoplanet jakichkolwiek przy swoich gwiazdach. Większość egzoplanet jesteśmy w stanie obserwować za pomocą tranzytów, czyli przechodzenia przed tarczą swojej gwiazdy i to, co wiemy o nich, no to powiedzmy składy chemiczne atmosfer przez to, że przechodząc przez swoją gwiazdę, no światło świeci przez tą cienką atmosferę na obrzeżach takiej planety i światło, które potem otrzymujemy, no ma wyraźnie jakieś braki, tak? I te braki to są pierwiastki, których, czy substancje chemiczne, które no po prostu muszą być w tej atmosferze, bo blokują te częstotliwości światła przechodzącego przez tę atmosferę. Natomiast mówię, w jaki sposób powierzchnię planety? No jakiś czas temu robiliśmy taki odcinek, gdzie gdybyśmy chcieli faktycznie stworzyć teleskop, który byłby w stanie obserwować powierzchnię egzoplanet, to musielibyśmy umieścić go bardzo daleko na obrzeżach Układu Słonecznego, musiałby wykorzystywać zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego. No generalnie nie jest to w tym momencie możliwe do wykonania dla nas z technicznego punktu widzenia. Więc bardzo mnie to zdziwiło, mówię, tutaj musi chodzić o jakieś substancje chemiczne. I dużo się nie pomyliłem, oczywiście temat sprzedany tak, jakbyśmy widzieli właśnie w tym miejscu tę egzoplanetę z taką rozdzielczością, z jaką nie jesteśmy w stanie zobaczyć za bardzo z powierzchni Ziemi Merkurego za pomocą teleskopów. Musimy polecieć w jego pobliże, no i dokładnie z tym mamy tutaj do czynienia. Naukowcy twierdzą, że to zdjęcie planety Merkury w wysokiej rozdzielczości prawdopodobnie przypomina skalistą egzoplanetę LHS-3844b, którą właśnie zaobserwował teleskop kosmiczny Jamesa Webba. No więc jakby mamy tutaj Merkurego, który udaje egzoplanetę. Ale dobra, ten news nie jest tak do końca stracony, bo warto sobie gdzieś tam go przybliżyć ze względu na to, w jaki sposób dobrali się do powierzchni astronomowie za pomocą Jamesa Webba. Obiekt egzoplanetarny LHS-3844b obserwowany przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba to tak zwana superziemia, około 30% większa od naszej planety i położona prawie 50 lat świetlnych od nas. W przeciwieństwie do większości badań egzoplanet, które koncentrują się na atmosferach, astronomowie analizowali ciepło emitowane z powierzchni planety. Bardzo to ciekawe. Swoją drogą ktoś słusznie w komentarzach tam niżej zauważył, że powinniśmy to nazywać Super Merkurym, a nie Super Ziemią, bo z Ziemią niewiele ma ta planeta wspólnego, ale tutaj te planety typu ziemskiego to chodzi o właśnie planety skaliste, gdzieś tam w rzędach wielkości, powiedzmy podobne masami, wielkościami, gęstościami i tak dalej. Więc z perspektywy takiego podziału, no to gdybyśmy znaleźli Marsa, to on by był, no nie byłby super ziemią, byłby planetą skalistą. No w sumie Ziemia byłaby najbardziej super ziemią, bo jest największą skalistą, ale gdybyśmy Wenus mieli większą niż Ziemia, na przykład miałaby masę dwóch naszych planet, to też by była nazywana super ziemią. No taki po prostu podział tutaj sobie przyjęli astronomowie, ale oni przyjmują dziwne podziały, nazywają metalami gazy, więc wiecie, jakby trzeba, że tak powiem, przymknąć na to oko. Niech będzie. W każdym razie jest to tak zwany super Merkur, to znaczy super Ziemia, o około 30% większa od naszej planety i położona prawie 50 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego. Odkrycia wskazują na istnienie ciemnego, pozbawionego atmosfery świata, który może przypominać Merkurego. Naukowcy twierdzą, że tego rodzaju bezpośrednia interpretacja geologii odległej planety oznacza kolejny krok w odkrywaniu jej natury. Dzięki niesamowitej czułości kosmicznego teleskopu Jamesa Webba możemy wykryć światło docierające bezpośrednio z powierzchni tej odległej, skalistej planety. Odkryta w 2019 roku okrąża chłodnego czerwonego karła w zaledwie 11 godzin i jest synchroniczna, co oznacza, że jedna strona stale zwrócona jest w stronę gwiazdy. No jest po prostu zablokowana grawitacyjnie. Czy następne studio będzie już na Księżycu? Tak będzie właśnie. Jakby Dorian może nawet teraz wam zrobić studio na Księżycu, jak chcecie tak bardzo. Chociaż nie wiem, czy może w sumie. Czy w Astrokawie może. Dobra, pamiętam piosenki z przedszkola, a nie pamiętam funkcji, którą wczoraj napisałem. Dzięki za zapchanie pojemności mózgu. No właśnie o to chodzi, to przedszkole wszystko nam zrobiło krzywdę. Dzięki za koszulkę Back to the Moon. Bardzo się cieszę, że dotarła. Niech się nosi z przyjemnością w takim razie. Dlatego czekam na kolejne teleskopy. Najgorsze jest to, że to właśnie głównie na takie misje badawcze jak teleskopy i sondy NASA ma obcięty budżet. No niestety, tak to właśnie wygląda. Ważniejsze są karabiny. Dobra, lecimy sobie dalej. Stale zwrócona w stronę swojej gwiazdy, podczas gdy druga pozostaje skąpana w ciemności. Czyli tak jak Księżyc względem Ziemi to wygląda, tak? Temperatura po dziennej stronie sięga około 725 stopni Celsjusza, twierdzą naukowcy. W latach 2023 i 2024 Kreidberg i jego zespół zaobserwowali trzy zaćmienia wtórne, podczas których planeta chowała się za swoją gwiazdą. I za pomocą instrumentu Mid-Infrared Instrument teleskopu kosmicznego Jamesa Webba zmierzyli światło podczerwone emitowane z bardzo gorącej dziennej strony planety i wykorzystali je do badania jej powierzchni. No bo tutaj, zobaczcie, mamy dość ciekawą sytuację. Przy takiej temperaturze już mamy jakieś pary tak naprawdę też różnego rodzaju substancji, z których składa się ta skorupa, w większej objętości niż normalnie, jak sobie gdzieś tam parują, więc przy tej temperaturze, mierząc sobie te fotony, możemy sprawdzić, jaki jest skład tak naprawdę skorupy takiej planety. Oczywiście nie kompletny skład, ale możemy zobaczyć, jakiego rodzaju substancje tam się mogą znajdować. Porównując sygnał ze znanymi skałami i minerałami z Ziemi, Księżyca i Marsa, zespół wykluczył istnienie skorupy ziemskiej bogatej w krzemionkę i granit. Takie skorupy zazwyczaj powstają w wyniku procesów geologicznych napędzanych wodą oraz tektoniki płyt, które przetwarzają skały i pozwalają lżejszym minerałom wydostać się na powierzchnię, jak wynika z badania. Zamiast tego dane wskazują na powierzchnię zdominowaną przez bazalt, ciemną skałę wulkaniczną, bogatą w żelazo i magnez, powszechnie występującą na Księżycu i Merkurym, twierdzą naukowcy, ale też dna oceanów na Ziemi są bazaltem pokryte. Na tej planecie prawdopodobnie znajduje się niewiele wody, powiedział w oświadczeniu główny autor badania Sebastian Zieba z... No tak, dziwnie to brzmi. Dziba, może w ten sposób, z Centrum Astrofizyki Harvard and Smithsonian w Massachusetts. Chyba, że to jest Polak, to Sebastian Zieba wtedy w takim razie. No i tutaj jak możemy sobie popatrzeć, gdzie były jakieś piki tak naprawdę właśnie w tym wykresie i jakie substancje, na jakie substancje wskazują. Więc mamy właśnie bazalt wulkaniczny, tak zwany lava rock. Mamy tutaj, jak widzicie, zielonym tym właśnie te granity i tutaj widzimy uskok, więc jest tego zdecydowanie gdzieś tam mniej, a te wskazania wskazują nam właśnie na jakiegoś rodzaju bazalty. Widmo podczerwone gorącej dziennej strony tejże planety uzyskane na podstawie kontrastu jasności do gwiazdy macierzystej przy dużych długościach fal. Dane obserwacyjne uzyskane z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba i Spitzera, kółka i kwadraty wskazują na płaszcz lub skałę lawową. Okej, czyli tutaj mamy ze Spitzera dane, a tutaj mamy dane z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Więc jak widzimy, James Webb no jednak ze swoją mocą deklasyfikuje teleskop Spitzera, który również właśnie w podczerwieni dawał dane. Tutaj jest to dużo większa czułość, dużo więcej danych, tak naprawdę punktów danych można było sobie zebrać. Jednym z możliwych wyjaśnień, jak twierdzą naukowcy, jest to, że LHS-3844b ma stosunkowo młodą powierzchnię, ukształtowaną przez niedawną aktywność wulkaniczną, gdzie świeża lawa nie uległa jeszcze rozpadowi w wyniku uderzeń mikrometeorytów. Wiadomo jednak, że taka aktywność uwalnia gazy, takie jak dwutlenek węgla lub dwutlenek siarki, które nie zostały wykryte przez MIRI, zauważają autorzy badania. No ale też musimy pamiętać o tej temperaturze, nie? W sensie też gdzieś tutaj może mieć wpływ na jakieś takie uplastycznianie, jakby nie patrzeć takiej powierzchni. Dołóżmy sobie do tego pływ grawitacyjnej gwiazdy, ale no on jest raczej stały tutaj w tym przypadku, jeżeli doszło do już w tym momencie stabilizacji i właśnie tej synchroniczności grawitacyjnej. No dobra, lećmy sobie dalej. Alternatywnie planeta może być pokryta grubą warstwą ciemnego, drobnoziarnistego materiału, który uformował się przez długi czas pod wpływem promieniowania i uderzeń meteorytów, podobnie jak Księżyc czy Merkury, czyli taki pył na wierzchu. Jak widzicie, tutaj można dociekać. Są różne rozwiązania, są różne tak naprawdę możliwości i mamy dane, które wskazują nam na coś, ale mogą równie dobrze wskazywać właśnie chociażby na ten pył, jak i na te bazalty. I tak naprawdę dopóki nie będziemy mieli jakiejś możliwości dużo większej rozdzielczości tak naprawdę, uzyskania większej ilości tychże danych, no to ciężko odpowiedzieć jest na to pytanie. Ja nie mówię tutaj oczywiście o robieniu zdjęć powierzchni egzoplanety, bo na to na razie się nie ma co nastawiać, ale właśnie chociażby jeszcze czulsze teleskopy pokroju Jamesa Webba, które będą w stanie jeszcze więcej tych fotonów odzyskać, które w naszą stronę lecą, a te fotony niosą właśnie te bezcenne informacje. Także moi drodzy, tak to właśnie wygląda. Ta alternatywa zakłada dłuższe okresy braku aktywności geologicznej, co wymaga warunków odwrotnych niż w pierwszym scenariuszu, czytamy w oświadczeniu. No właśnie. Wiemy, że ma 4 łapy. Może być kot, może być pies. Rozumiecie. Jak zaznaczono w badaniu, planowane są dalsze obserwacje. No to wiadomo, że zawsze są planowane. Wiecie co, przypomina mi to... Nie wiem, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, to już wam zostawiam śledzącym nasze treści, że na przykład coś tam się udało wykryć, a potem po tych kilku latach nagle wróciliśmy z informacją, że hej, wiemy już więcej na ten temat, nie? To się bardzo rzadko, jeżeli w ogóle, zdarza i przypomina mi to zawsze, takie właśnie są paragrafy na końcu tych artykułów, że jeszcze trzeba więcej badań, że wtedy odpowiemy sobie na to pytanie i brzmi to jak w Strefie 11, kiedyś była taki program w TVN chyba to leciało wieczorami i tam były różne historie, wiecie, czupakabry, obcy, cudawianki, wampiry i tak dalej. I zawsze jak jakieś duchy, prawda, coś tam szli do jakiegoś domu, próbowali tam nagrać różnego rodzaju emanacje tychże właśnie jakichś istot. Nic się nie udawało, ale zawsze była informacja o tym, że będą jakby pilnować tej historii, będą tutaj patrzeć, będą dalej to testować i jak tylko się czegoś dowiedzą, to wrócą z tymi informacjami i chyba nigdy nie wrócili. Więc mam tutaj jakąś taką analogię, widzę między tym wszystkim. No dobra. Gdzieś kiedyś usłyszałem, przeczytałem, że na Księżycu jest węgiel. Wiesz co, pierwsze słyszę, żeby był węgiel na Księżycu taki atomowy. To znaczy, wiesz, węgiel powstaje w gwiazdach, tak? To nie jest tak, że ten węgiel powstaje tylko w procesach biologicznych. Węgiel ma taką tendencję do przyłączania różnego rodzaju substancji, więc taki czysty węgiel, no widzisz, powstaje no, chociażby poprzez rozkład tychże substancji z biologicznego życia, dzięki temu na przykład możemy sobie gdzieś tam jakieś pokłady węgla wydobywać. Na Księżycu no, życia nie ma, więc takiego samego procesu nie mamy, więc zastanawiam się, czy taki atomowy węgiel w ogóle mógłby tam występować, natomiast na pewno w jakichś tam minerałach różnych i tak dalej węgla jest dosyć sporo. Może to, co słyszałeś, to co innego, bo często mówiło się i cytowało się astronautów, którzy mówili, że Księżyc jest ciemny, że patrząc na niego, kiedy tam lecieli w jego rejony w ramach programu Apollo, że dosłownie momentami przypomina bryłę węgla i być może to jest to, co gdzieś tam usłyszałeś i po prostu przyszło ci do głowy. No chyba, że są jakieś badania, które mnie ominęły, że znaleziono taki czysty atomowy węgiel. Znaczy wiecie, umówmy się, czysty atomowy węgiel, to też nie jest tak, że ten węgiel, bryłka węgla to jest w 100% węgiel, on też ma swoje zanieczyszczenia i domieszki różnych innych substancji, no ale jakby rozumiemy, o czym tutaj mówimy, tak? Tak, niedowiary, Strefa 11, to TVN. Ja się w ogóle ostatnio dowiedziałem, bo pan Bernatowicz znowu miał swój maraton po różnych mediach i zapraszali go w różne miejsca, żeby mógł tam opowiadać swoje historie. I dowiedziałem się, przynajmniej tak on mówił, że to on był twórcą tego programu, że pan Trojanowski się chyba nazywał, ten gość, który to prowadził, był hostem prowadzącym, natomiast twórcą jakby był właśnie pan Bernatowicz. Przekazuję, co usłyszałem. Dobra. Trolek przeprasza za spóźnienie, już nadrabia, no to nadrabiaj. Jesteśmy przekonani, że ta sama technika pozwoli nam wyjaśnić naturę skorupy w przyszłości także innych skalistych egzoplanet, powiedział Kreidberg w tym samym oświadczeniu. A nasze telefony pozostaną czynne jeszcze pół godziny po zakończeniu tego programu. Dobra, break i lecimy dalej. Tu jest, moi drodzy, nie bez powodu ten gest tutaj robię, jak widzicie, bo przechodzimy w tematy włoskie bardzo, a mianowicie Luca Parmitano, moi drodzy, Luca Parmitano, włoski astronauta, podczas spaceru kosmicznego 9 lipca 2013 roku na New Scientist możemy sobie przeczytać taki bardzo ciekawy artykuł, który przypomina bardzo niepokojącą historię. Ma historię, która może przyprawić o dreszcze. Historię, która mogła skończyć się na orbicie okołoziemskiej bardzo tragicznie. Kiedy woda dotarła do mojej twarzy, w mgnieniu oka rozlała się po nosie i wdarła do nozdrzy. Prawie oślepłem, nic nie słyszałem i nie mogłem oddychać przez nos. Wiedziałem już, że muszę dotrzeć do śluzy powietrznej i wrócić do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kluczowe pytanie, ile czasu mi zostało, zanim woda dotrze do moich ust i w ogóle nie będę mógł oddychać. No, w każdym razie tutaj, jak widzicie, bardzo niepokojący tenże wstęp i faktycznie doszło do czegoś takiego. Musimy pamiętać, że jesteśmy w stanie nieważkości. Woda nie zachowuje się tak jak na Ziemi, że będzie sobie gdzieś tam na dnie zalegać, tak? Tylko w formie takiego właśnie bąbla poprzez napięcie powierzchniowe swoje potrafi sobie gdzieś tam latać z miejsca na miejsce, ale ma swoją lepkość i jeżeli nam się gdzieś przyklei do twarzy, to będzie się przy tej twarzy trzymać, nie? Jakby no ciężko byłoby tak naprawdę ją gdzieś tam zrzucić. Moglibyśmy próbować odśrodkowo to robić, nie wiem, wypuszczać powietrze, żeby jakoś ją tutaj rozproszyć, ale mimo wszystko moglibyśmy stracić to cenne powietrze, a jednak mimo wszystko utopić się dosłownie w łyżce wody. Mamma mia, dokładnie tak. Tak to można podsumować. Więc kiedy woda dotarła do twarzy, kiedy wyruszasz na spacer kosmiczny, wkraczasz w nowy świat, to niezwykle uprzywilejowana perspektywa wewnątrz ISS. Dobra, przejdźmy do mięsa. Byłem przymocowany do ramienia za moje stopy. Nie miałem układu odniesienia, ponieważ stacja kosmiczna była za mną. Ziemia była za mną i po raz pierwszy w życiu poczułem trójwymiarowość przestrzeni. Może to dlatego, że czerpałem z mojej wiedzy z zakresu astrofizyki, ale czułem, że mogę zobaczyć tę gąbczastą tkankę bąbelków lub pustych przestrzeni otoczonych wszystkimi tymi ogromnymi źródłami światła. Co? Od tamtej pory próbowałem przeżyć tę chwilę na nowo, ale nie byłem w stanie tego zrobić. Katastrofa miała miejsce 16 listopada. Czy ja bym powiedział tutaj o jakimś wypadku, a nie katastrofie. Katastrofa ma pewne swoje znaczenie semantyczne, jednak dużo poważniejsze. 16 lipca 2013 roku podczas drugiego spaceru kosmicznego Luki Parmitano. Do tej pory odbyłem 6 spacerów kosmicznych, to jakby mówi Luka Parmitano, żeby była jasność. Wyciek wody miał miejsce podczas mojego drugiego, 16 lipca 2013. To było z pewnością nieprzyjemne, kiedy najpierw poczułem zimny płyn z tyłu głowy, a potem oczywiście nadal postępowałem zgodnie ze standardową procedurą, zawołałem: hej, czuję wodę z tyłu hełmu. Dla twojej wiadomości, to było moje stwierdzenie. Wciąż nic mi nie jest i wciąż jestem gotowy na kontynuowanie spaceru kosmicznego. Kazano mi czekać na instrukcję. No wiecie, to nie jest nic, co można by było zostawić samemu sobie, bo ludzie, którzy pracują nad tymi spacerami kosmicznymi, doskonale są świadomi tego, co powiedziałem przed chwilą, że może się to skończyć po prostu tragicznie. Także trzeba na pewno ten problem w jakiś sposób zaadresować. Potem zapytali, czy wiem, skąd się bierze woda. Nie wiedziałem, ale wtedy czułem, że się gromadzi. Woda zachowuje się inaczej, gdy odejmiemy wpływ grawitacji. No i tak, jak mówiłem już. Wiele osób, myśląc o skafandrze kosmicznym, wyobraża sobie filmy jak Grawitacja czy Marsjanin. Hełmy w tych filmach są naprawdę duże. Zapłaciłeś $100 milionów za konkretnego aktora, więc potrzebujesz dużego hełmu, żeby zobaczyć jego twarz. Nikt nie chce widzieć mojej twarzy, więc nasze hełmy są stosunkowo małe. Myślę, że to nie wynika z tego, Luka. Nie ma dużo miejsca między hełmem a moją twarzą. Woda płynęła w tej małej przestrzeni, wypełniała się ona stosunkowo szybko. Po tym, jak moje uszy zostały zablokowane, niewiele słyszałem i zacząłem zdawać sobie sprawę, że ludzie na Ziemi też mnie nie słyszeli. Potem zaszło słońce. Podczas lotu wokół Ziemi co 45 minut mamy zachód i wschód słońca. Spacer kosmiczny trwa około 6 do 7 godzin, więc większość z nich odbywa się w nocy. Zachód słońca był czynnikiem komplikującym. Widziałem to, co miałem bezpośrednio przed sobą, nawet pomimo wody, dzięki oświetleniu z lampek na moim hełmie, ale gdy tylko spróbowałem spojrzeć dalej, nie mogłem nic dostrzec. Nie mogłem skupić się na odległych obiektach, bo woda była tuż przed moimi oczami. Widzę, że włoskie dowcipy na czacie cały czas lecą. Nadal nie wiedziałem, skąd bierze się woda, ale w tamtej chwili nie miało to znaczenia. Ważne było, że tykał mi zegar, który nakazywał mi działać. Mogło mi zostać 10 minut albo 5 minut, albo nawet minuta. Nie miałem na to wpływu, ale mogłem kontrolować swoje zachowanie. Skafander kosmiczny Luki Parmitano zaczął ponownie napełniać się wodą podczas testu po jego nieudanym spacerze kosmicznym, więc tutaj testowali. O, i widzicie, jak to wygląda. Taki bąbel wody zaczyna gdzieś tutaj się czepiać tak naprawdę tej osłony od wewnątrz, no i porusza się też z każdym ruchem, ale też kapilarnie gdzieś tam są jakieś mikrorysy różnego rodzaju i tak dalej, też porusza się wewnątrz i w każdej chwili mogło dojść do tragedii. Poruszanie się w skafandrze kosmicznym jest trudniejsze niż prawdopodobnie myślisz. Skafander jest pod ciśnienie to siła działająca na twoje mięśnie. Aby się poruszać, musisz się z nią zmierzyć, a twoje dłonie i palce nie mają silnych mięśni, więc za każdym razem, gdy chcesz chwycić jakiś przedmiot, na przykład uchwyt, siły są tak duże, że czujesz się tak, jakbyś musiał ścisnąć piłkę tenisową. Ostatnia część spaceru kosmicznego wydawała się bardzo długa, wieczność dosłownie. Mój umysł wszystko spowalniał. W rzeczywistości minęło zaledwie 7 minut, zanim wróciłem do śluzy i przez tych 7 minut nie słyszeli mnie na ziemi, nie widzieli, jak się czuję. Ale później dowiedziałem się, że nie zdawali sobie sprawy, że mam kłopoty, ponieważ moje tętno się nie zmieniało, było stałe. Kontrolowałem swoje reakcje. Normalnie jak mistrz Jedi dosłownie wpływał na swoje serce. Ale oczywiście można to robić. Są różnego rodzaju metody oddechowe, które mogą nam spowolnić tętno. Poza tym, no jakby nie patrzeć, szkolenie też robi swoje, dzięki czemu układ nerwowy również kontroluje w odpowiedni sposób reakcję organizmu. Wciąż przeżywam ten spacer kosmiczny, ale nie mam go ciągle w głowie. To nie było coś, co mnie zmieniło, choć zmieniło nas wszystkich pod względem operacyjnym. Odkryliśmy, że zablokowany filtr spowodował awarię, więc zmieniliśmy nasze procedury, żeby sprawdzać ją przed spacerem kosmicznym. Dodaliśmy również rurkę do skafandrów, więc jeśli hełm napełni się wodą, będziemy mogli używać rurki do oddychania z powietrza w komorze ciała, więc to zdarzenie nigdy się nie powtórzy. Czyli gdzieś stąd rozumiem, że będzie można to powietrze, które jest tam wewnątrz, sobie używać, tak, do oddychania, co jakby jest spoko, bo można wtedy próbować dostać się z powrotem do śluzy. Też musimy pamiętać o tym, że astronauci często są przypięci, znaczy często zawsze są przypięci jakimś po prostu albo taką właśnie linką asekuracyjną, czy też właśnie za pomocą tegoż podnośnika, dzięki czemu no nie odleci on gdzieś tam, tak, a dosłownie znają całe rozmieszczenie tych wszystkich modułów, wszystkich uchwytów i tak dalej na pamięć, bo po to ćwiczą też w tych basenach właśnie po to, żeby w razie jakiegoś problemu móc wrócić po omacku dosłownie praktycznie do śluzy z powrotem. Więc to nie jest też tak, że nagle taki astronauta zaczyna panikować i tak dalej, ma wiedzę. Ta wiedza pozwala mu zachować spokój, a zachowanie spokoju w takich sytuacjach może przeważyć o życiu albo śmierci. Jeżeli spanikujemy, to nasze szanse po prostu zaczynają bardzo mocno pikować. Czy jakiś astronauta się przyznał do zażycia LSD i pójścia na spacer kosmiczny? Ciekawi mnie. Nie, no absolutnie takich opcji nie ma możliwości, żeby się wydarzyły, bo zagrażałby nie tylko sobie, ale i wszystkim, którzy zostali na stacji kosmicznej. Wyobraź sobie, że uszkodziłby coś podczas takiego spaceru. Jeśli w ogóle były jakieś takie, wiesz, testy tego typu w przestrzeni kosmicznej, o tym nic mi nie wiadomo. I w spisie różnego rodzaju eksperymentów też nie natrafiłem, to byłyby wewnątrz przeprowadzanej pod ścisłą kontrolą reszty załogi, więc nie wydaje mi się, żeby to było w jakikolwiek sposób możliwe. Włoch kontrolujący swoje reakcje, taki fake news. Dobre, dobre, to nas z Astrosuchara możemy nawet wykorzystać. No więc jak widzicie, taka właśnie oto historia się przydarzyła Luce Parmitano, moi drodzy. Dobra, break i lecimy dalej. Myślę, że po SD by odleciał. Badumc, trochę tak. Badumc. Osłona termiczna Artemis II to zatopiony skarb w oceanie, pisze redaktor. Nie wiem, kto pisze, zaraz zobaczymy. Patrzcie, nie ma. Jest bardzo dużo komentarzy, ale nie ma naszego autora. Nie, jest. Chelsea Gott, moi drodzy, menedżerka treści. Ciekawe, co to znaczy menedżer treści. Brzmi dość podejrzanie, nie? Menedżer treści. W każdym razie, kosmiczne zdjęcie dnia z 28 kwietnia 2026 roku, osłona termiczna statku Artemis II Orion pod wodą po wodowaniu 10 kwietnia 2026 roku. Spróbujemy sobie to powiększyć. O, zobaczcie, tutaj widzimy właśnie tę oto osłonę termiczną. To, co tutaj widzimy, to takie płytki specjalne, ablacyjne, które są po prostu na zewnętrznej części tejże osłony. A tak to ma ona taką segmentową budowę, budowę też takiego plastra miodu, więc składa się tam z różnych warstw, które mają po prostu w odpowiedni sposób rozprowadzać ciepło, tak, i chronić swoją wewnętrzną część, a tym samym też kadłub statku, kadłub tej kapsuły przed właśnie tym olbrzymim ciepłem, które generowane jest podczas powrotu w ziemską atmosferę. Osłona termiczna statku Artemis II na zdjęciu zrobionym pod wodą po wodowaniu przypomina zatopiony skarb z Titanica. Kapsuła Orion misji wylądowała u wybrzeży San Diego 10 kwietnia, bezpiecznie wracając, sprowadzając załogę astronautów do domu. Teraz możemy zobaczyć skutki tego lądowania na nowym, zachwycającym zdjęciu. Po wodowaniu nurkowie marynarki wojennej USA pomogli wydostać kapsułę, załogę z kapsuły, aby astronauci mogli kontynuować podróż do domu. Kapsuła Orion zostanie zwrócona do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego w celu przeprowadzenia dalszych badań po zakończeniu misji. Zanim została wydobyta z oceanu, nurkom udało się uchwycić zdjęcie kapsuły i jej osłony termicznej pod wodą. To zdjęcie jest niesamowite, urzekające na tle ciemno-niebieskiego oceanu. Spalone płytki osłony, właściwie opalone bardziej, termicznej, unoszą się niczym detale na zapomnianej relikwii zagubionej na morzu. Jaka poezja tutaj weszła. Podczas lotu przez ziemską atmosferę z prędkością niemal 35 razy większą od prędkości dźwięku kapsuła Orion znosiła niezwykle wysokie temperatury. W drodze powrotnej temperatura mogła sięgać nawet 2800 stopni Celsjusza. Aby chronić załogę, kapsuła została wyposażona w osłonę termiczną, która na szczęście spełniła swoje zadanie. Więc nurkowie zajrzeli pod spód, że tak powiem, i zrobili takie oto zdjęcie. Jeszcze raz możemy sobie tutaj pooglądać. Widać też bąbelki powietrza, to powinni się cieszyć tutaj ci wszyscy, którzy twierdzą, że wszystko, co się dzieje w kosmosie, jest kręcone pod wodą. Tak, ogry są wielowarstwowe jak cebula, więc osłony termiczne również są jak ogry, stąd taka kontestacja. Moi drodzy, czas na kosmiczną pogodę. Zobaczymy, co ciekawego dzieje się w przestrzeni kosmicznej, ale zanim to zaproszę Was oczywiście do naszego sklepu, gdzie możecie kupić między innymi naszą astrokawę, czyli tytułowy, że tak powiem, produkt, jeżeli chodzi o nasze spotkania na żywo. Mam taką dla Was ciekawostkę. Otóż pracujemy nad nowym smakiem. To znaczy, ten zostaje oczywiście, ale będzie nowy smak, więc będzie można sobie przetestować niedługo i zobaczyć też inną kawę, więc na razie nie będę zdradzał jeszcze ani nazwy, ani tego, co to będzie dokładnie, natomiast będzie. Takie głosy do nas docierały, że właśnie też coś nowego byście chcieli, więc wychodzimy naprzeciw temu. No dobra, a teraz czas już na kosmiczną pogodę. Wiatr słoneczny wieje z prędkością 424,6 km na sekundę i zaledwie 49 protona na centymetr sześciennym czasoprzestrzeni, moi drodzy. Plamy słoneczne są, wciąż można obserwować, wciąż pojawiają się nowe. Tutaj widzimy archipelag 4435, który się wyłonił niedawno za niewidocznej z naszej perspektywy strony tarczy słonecznej. Natomiast pieguski, jak widzimy, cały czas się na powierzchni Słońca znajdują. Jak się tutaj zorzowe tematy mają, więc na północnej hemisferze mamy to przesunięte w kierunku, a jakże, Alaski oraz Kanady. No i zobaczmy, co się dzieje zatem na południowej części. Południowa część tutaj głównie właśnie w stronę oceanu. Troszkę Nowa Zelandia, kangury i diabły tasmańskie muszą się obejść smakiem. Dziura koronalna w centrum właściwie, moi drodzy, tarczy słonecznej, więc dosyć ciekawie pod kątem właśnie jakichś ewentualnych zorzowych tematów może się dziać. A co my tutaj jeszcze mamy? Moi drodzy? Ale BZ mamy na plusie, więc... No więc w każdym razie, moi drodzy, zobaczmy, co z bliskimi przelotami asteroid. 5 maja, 11 odległości Ziemia, Księżyc, więc w ogóle nawet nie ma co tutaj zwracać uwagi na to. No te asteroidy z jednej strony dobrze, z drugiej strony słabo, no bo nie ma, że tak powiem, nic ciekawego, na czym moglibyśmy sobie zawiesić tutaj oko. Dobra, moi drodzy, lećmy sobie dalej, czyli z naszym astrosucharem. Kawowy audyt, zapraszamy. 3 dni bez plam słonecznych, ale to już stabil było jakiś czas temu. Teraz mamy 0 cały czas plamy słoneczne są. Już na początku roku jakoś chyba, zdaje się, były takie właśnie 3 dni bez plam słonecznych. Dobra, astrosuchar, a brzmi on w ten sposób. Jaka jest ulubiona piosenka kanibali? Dziewczyna szamana. To nawet śmieszne. Czy widziałem film Hidden Figures? Nie widziałem, niestety, więc nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, o czym nawet film jest. Dobrze, moi drodzy. Astro herbatę bym chętniej nabył niż astrokawę. No, dla niektórych bluźnisz, ja tam herbatę lubię też, Dorian też herbatę lubi.
Tak, też bym astro herbatę wypił.
Natomiast na herbatach się nie znamy kompletnie, ale być może kiedyś się to wydarzy. Zobaczymy. Na razie ten zrobimy wtedy rebranding i będziemy mieli astroherbatę rano. Astro kawa czy herbata. Kiedyś był taki program kawa czy herbata poranny. Także tutaj w ten sposób byśmy musieli zrobić. Dobrze, moi drodzy. To cóż, tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Zapraszamy Was w czwartek, chyba normalnie nic się tam nie dzieje, więc jakby się coś miało dziać, to damy znać o ewentualnych, jak one mają, dylatacjach kawy, ale chyba się nie zapowiada, więc zapowiada się na kawę. Natomiast my uciekamy kręcić astroshorty za chwilę, także żegnam się z Wami póki co. Widzimy się we wtorek o godzinie, nie, w czwartek o godzinie 19. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. All over.